Chwała Panu Jezusowi. Naprawdę cieszę się z tego, że mogę być w zgromadzeniu dzieci Bożych. Jest to wielki przywilej zdawać sobie z tego sprawę i wiedzieć, że ci, których określamy mianem dzieci Bożych, mają nie tylko tutaj swoje zadanie, ale mają większą przyszłość. Większa przyszłość jest przed nimi. Amen? Zgadzamy się z tym? Myślę, że dobrze, jeśli mamy w naszych sercach świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Apostoł Jan tak pisze, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. A więc to jest w przyszłości, przed nami. Jako dzieci Boże zgromadzamy się, aby wychwalać imię Pańskie, aby Mu oddawać chwałę, cześć, ze względu na dzieło, którego dokonał, że nas wyrwał ze śmierci. I tak ostatnimi czasy często sobie tak myślę, czy my jako dzieci Boże zdajemy sobie sprawę, jak wielką rzeczą jest nasze zbawienie. Z jak głębokich rzeczy nas Bóg wyratował, uwolnił, abyśmy mogli z Nim przebywać. I do czego Bóg nas powołał. I wiecie, myślę, że kiedy zgromadzamy się razem, to jest to dobry czas, jest to miły czas, kiedy możemy widzieć siebie wzajemnie, porozmawiać, ale też jest to dobry czas, kiedy możemy wejrzeć do Bożego Słowa. Kiedyś tutaj był taki brat z Karaibów, jego imię to było Stevenson, myślę, że pamiętacie go. I on, czasami posłucham go w radiu, w samochodzie, kiedy puszczę sobie na nowo to, co mówił. Uderzyło mnie tam takie jedno zdanie, że pomimo tego, tych przeżyć, które doświadczył, jego życie nie zmieniło się. Ale jego życie zmieniło się dopiero wtedy, kiedy Boże Słowo znalazło miejsce w jego sercu. Kiedy Boże Słowo dotknęło jego serca, zaczęła się prawdziwa zmiana, przemiana jego życia, jego charakteru. I dlatego ważne, kiedy schodzimy się razem, myślę, że nie tylko w domach naszych, kiedy czytamy Boże Słowo, ale kiedy jesteśmy razem, abyśmy zastanawiali się nad treścią Bożego Słowa i nie tylko starali się go zrozumieć, ale żeby ono stało się jakby fundamentem, czy tymi cegiełkami, z których zbudowane jest nasze życie duchowe, aby miało moc przemiany, miało moc wpływu na nasze życie. I dlatego myślę, że ważne jest, kiedy mamy słuchać Bożego Słowa, przyglądać się wersetom, które mam zamiar czytać, to ważne jest to nastawienie, Panie, ja chcę, aby to Słowo dotarło do mojego wnętrza. Ja chcę, aby Twoje Słowo naprawdę rządziło moim sercem. Dlatego, że nie wystarczy nam tylko mieć wiedzę ze Słowa Bożego. Poznanie pewnych prawd i zasad, które Słowo Boże nam przekazuje. Ale to Słowo Boże musi być życiem mojego serca. Ono musi mieć wpływ na moje życie i to tak głęboko, że musi to być widoczne w tym, jak żyję i w jaki sposób myślę, i do czego dążę. Dzisiejszy taki temat, który chciałbym poruszyć, dlatego że żyję tym, co jest potrzeba gotowości i czujności. Czujność i gotowość. Gotowość chrześcijanina. Wiecie, kiedy jest taki termin gotowość chrześcijanina, to możemy to rozpatrywać w różnych aspektach. Ale ja chciałbym powiedzieć o gotowości chrześcijanina do tego, aby mógł stanąć przed obliczem świętego trójjedynego Boga. Gotowości do stanięcia przed obliczem Bożym. Często mówimy o Bogu, mówimy Pan Bóg, Bóg i każdy myśli sobie, no to jest ktoś, kto to wszystko stworzył. I mamy pewne swoje wyobrażenia, kim jest ten Bóg. Czasami widzimy w Bożym Słowie takie urywki, przebłyski tego, jak Słowo Boże nam przedstawia Boga, ale dopiero kiedy On sam się nam objawia, dopiero wtedy zaczynamy widzieć wielkość i potęgę i chwałę Bożą. To jest różnica między wiadomością, poznaniem takim umysłowym, a tym, co Bóg sam objawi o samym sobie. Mamy w Biblii księgę Izajasza, proroka, i Pan Bóg do niego mówił, co ma przekazywać swojemu narodowi, co ma głosić. I prorok był w tym po prostu posłuszny i wykonywał tak, jak Pan mu to nakazał. I on to czynił. Ale potem w 6 rozdziale księgi Izajasza czytamy, że nagle coś się zmieniło w tym wszystkim. Nagle Izajasz zobaczył Pana, który siedzi na tronie. Zobaczył Jego chwałę. Zobaczył Jego majestat. Zobaczył Jego potęgę i wielkość. A więcej, zobaczył swój własny stan. Swoją małość, nicość i swój zgubiony stan. I woła: biada mi, zginąłem. Bo oglądałem Pana, oczy moje oglądały Pana. To było już coś innego niż to, co tylko słyszał, że Pan do niego przemawiał: idź i powiedz to, wygłoś to, a tamtego napomnij i tak dalej. Ale tutaj Izajasz widzi Pana, który mu się objawia. I wtedy jego serce drży. Wtedy przychodzi prawdziwa bojaźń Boża. Kochani, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że dzisiejszy Kościół potrzebuje takiej prawdziwej bojaźni Bożej, która wypływa z objawienia się Boga dla serca człowieka. Która wypływa z tego prawdziwego poznania, które przychodzi do wnętrza serca, że człowiek nagle zdaje sobie sprawę, bo Pan dotyka jego wnętrza i widzi chwałę, majestat i świętość Bożą. I w tym momencie nie ma miejsca na dyskusję, nie ma miejsca na żadne jakieś: Panie, a ja jeszcze w tym jestem dobry, w tamtym jestem dobry. Nie. Człowiek widzi się tak, jak naprawdę wygląda. I woła do Boga: Panie, ratuj mnie, bo zginąłem. I myślę, takiej postawy potrzeba mnie, potrzeba nam, potrzeba dzisiejszemu Kościołowi. Mamy tak wiele pewności w Kościele, która opiera się na jakiejś takiej samosprawiedliwości, na tym, że jestem dobry, że jestem w porządku, a nie opiera się na tym, że tak naprawdę nic nie znaczę i gdyby nie łaska Boża i Boże zmiłowanie, to moje życie by po prostu zginęło. Zostałbym po prostu zniszczony, dlatego że grzech doprowadza do zniszczenia. I kiedy mówię o tym temacie gotowości, to właśnie chcę podkreślić, że gotowość do stanięcia przed twarzą świętego, trójjedynego Boga. A Boże Słowo nam mówi, że to jest finał naszego życia, że to ma być finałem naszego życia, że musimy wszyscy stanąć przed Bożym obliczem. Więcej, Biblia mówi, że musimy stanąć przed sądową stolicą, czy przed sądowym tronem Chrystusa. Jest to troszeczkę inny temat, ale każdy z nas będzie musiał stanąć przed Nim. W jaki sposób tam staniemy? Czy często na ten temat myślimy? Czy zajmuje to nasze myśli? Drąży to nasze serce? Czy ja mogę stanąć przed obliczem świętego Boga? I w jaki sposób tam stanę? Skoro jest to nieuniknione, jest to taki amen, każdy człowiek musi stanąć przed Bożym obliczem. Biblia powiada, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. A więc każdy człowiek w tym terminie ludziom, to znaczy ty i ja i każdy, kto był, jest i jeszcze będzie na tej ziemi. Każdy człowiek musi stanąć przed świętym Bogiem. Musi się tam stawić. I teraz ważne jest, w jaki sposób ten człowiek tam stanie przed Bożym obliczem. Od tego tak wiele zależy. I Słowo Boże bardzo wyraźnie kieruje naszą uwagę na to, że każdy musi stanąć przed obliczem świętego Boga. A jeśli tak, skoro tak, to czym bardziej mam się zajmować, jeśli myślę o tym, jeśli naprawdę jestem tego świadomy, czy mam zajmować się sprawami moich bliźnich, czy też raczej moimi własnymi sprawami, moim własnym stanem, stanem mojego serca. I Słowo Boże nas do tego zachęca, abyśmy byli tymi, którzy są gotowi, są czujni i we właściwy sposób chcą stanąć przed Bożym obliczem. Jest tak wielu ludzi dzisiaj, którzy twierdzą, ja jestem w porządku, ja jestem dobry i Pan Bóg, wiecie, tego oficjalnie tak nie twierdzą, ale można domyślać się z kontekstu ich wypowiedzi, że Pan Bóg nie będzie miał innej możliwości, po prostu musi ich przyjąć. Bo są tacy dobrzy, tacy zasłużeni. Oni nie robią tego czy tamtego, tamci są jeszcze gorsi, ale nigdzie. No przecież Pan Bóg nie ma wyjścia, musi przyjąć. A Biblia wyraźnie mówi, że tam nic nieczystego się nie ustoi. Przed świętym Bogiem nic nieczystego się nie ustoi. Chciałbym przeczytać słowo zapisane w Ewangelii Łukasza. Będzie tutaj mowa o tym, co Pan Jezus mówił do swoich słuchaczy i mówi też do nas. Jest tutaj to w kontekście powtórnego przyjścia Pana, czy powrotu z wesela, ale tam ja chcę dzisiaj podkreślać cały czas tą myśl naszej gotowości do stanięcia przed obliczem Boga i nie będę się odnosił do czasów tych eschatologicznych tutaj, ale do naszej gotowości do stanięcia przed obliczem Bożym. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział od 35 wiersza, tutaj niżej przeczytamy. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie i tak błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, aby podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Może do tego miejsca. Oto Pan Jezus Chrystus ostrzega swoich słuchaczy, a więcej nakazuje tym, którzy zawierają się w tym zaimku wy. Wy to znaczy uczniowie. Wy to znaczy ci, którzy oczekujecie na mnie. I do nich Pan Jezus kieruje to słowo. Bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Wiecie, w dzisiejszej kulturze jest to trudno tak dosłownie przełożyć, dlatego że jeżeli my oczekujemy kogoś, to oczekujemy gości na przykład. Oczekiwanych gości, którzy się może zapowiedzieli i oczekujemy, że przyjdą. Ale tutaj jest powiedziane, że mamy być podobni do ludzi, którzy oczekują, no nie gości, ale kogoś, kto jest nazwany Panem, oczekujących Pana swego. Wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Ilu z nas posiada, albo kto jest w takiej sytuacji, że posiada Pana nad sobą? Że musisz zawsze zdawać relacje z tego, co robisz? Musisz wykonywać dokładnie to, co On ci poleci? Twoje własne oczekiwania muszą być na drugim planie. Najpierw muszą być spełnione oczekiwania tego, którego nazywa się Panem. Dzisiaj trudno sobie to w ogóle tak wyobrazić. Jak to jest, żeby żyć w takim stanie, że mamy kogoś, kogo nazywamy Panem i On decyduje o nas. A Pan Jezus mówi właśnie do tych wy, jeżeli ty znajdujesz się w tym zaimku również, to Pan Jezus mówi, że mamy być tacy, jak ludzie, którzy oczekują Pana swego. To znaczy, że robią dokładnie to, co im polecił, co im nakazał i oczekują na Jego powrót. Oczekują na to, kiedy przyjdzie. Wiecie, ci słudzy mogli zajmować się różnymi rzeczami, bo tutaj jest powiedziane, że błogosławieni słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Ten Pan oczekuje od tych sług, że nie pozostawią jego posiadłości samej sobie, że będą się troszczyć o to, co im zostało powierzone, że będą zajmować się zadaniami, które im powierzył, że nie będą w czasie nieobecności swojego Pana realizować własnych planów, że nie będą zajmowali się czymś, co jest nieistotne i co nie jest związane z zadaniem, które Pan im wyznaczył. I Pan mówi, błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie, tu akurat w tym kontekście, czuwających. On im nakazał czuwać, nakazał troszczyć się o to, nakazał dbać o współsług. Tutaj dalej ta treść o tym mówi. Dbać o siebie nawzajem. I Pan mówi, że błogosławieni, którzy w ten sposób oczekują na swojego Pana. A więc ten sposób oczekiwania tych sług jest zupełnie różny od nas, którzy oczekujemy na gości. To my decydujemy, do jakiego pokoju ich zaprosimy. To my wyznaczamy im miejsce do spania. To my decydujemy, co postawimy przed nimi na stole, jeżeli zapraszamy jakichś gości i oczekujemy na nich. I w ten sposób się przygotowujemy. I jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś przyjmując gości próbował albo oczekiwał, czy nawet mu na myśl przyszło, żeby teraz goście go rozliczyli z tego, co robi. Owszem, może ma chęć się usłyszeć, że fajnie było, że dobry był poczęstunek, ale nikt normalnie tego nie czyni, żeby teraz oto raport z tego, co uczyniliśmy, jak teraz to goście ocenią. Nie. Natomiast ci słudzy oczekują na to, że będzie za to nagroda, będzie zapłata. Ci słudzy powiadają tutaj, tu Pan Jezus mówi, że błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. I znowu coś ciekawego. Ten Pan wymaga od nich zajmowania się sprawami, do których ich powołał, a jeśli okażą się wiernymi, jeśli dochowają mu wierności, i naprawdę będą oczekujący właśnie w ten sposób, że będą wykonywali to, do czego ich powołał, to kiedy powróci i zapuka, oni mu otworzą. Zobaczcie, jaka zmiana sytuacji. Coś niesamowitego, że oto ten Pan, który tak zastanie swoich sług, zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Czyż nie warto zajmować się tym, co Pan nakazał? Jeśli Pan Jezus Chrystus, bo o Nim tutaj jest mowa, On przyjdzie, On nas wzywa do czujności, do tego, aby zajmować się Jego dziedzictwem, sprawami Królestwa Bożego. Poprzednie wiersze tutaj mówią, szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Szukajcie tego, co należy do spraw Królestwa, do spraw wieczności. Tego szukajcie, tym bądźcie zajęci i czuwajcie. Oczekujcie na mnie. A potem, jeśli dochowają ci słudzy wierności, dlatego że czuwali, że byli gotowi, Biblia mówi, że Pan, sam Pan przyjdzie, posadzi ich za stołem. przepasze się i będzie im usługiwał. Wiecie, ja wierzę w to z całego serca, że tak się wydarzy. Sam Pan Jezus Chrystus już jakby zrobił coś, jakby prawydarzenie miało miejsce w tym temacie. Pan Jezus Chrystus, kiedy miał już odejść z tej ziemi, kiedy szedł na mękę swoją, zrobił coś podobnego ze swoimi uczniami. Posadził ich i zaczął im usługiwać, umył ich nogi. Niesamowita rzecz. A tutaj jest mowa, że jeśli ci słudzy będą wierni, będą dotrzymywali tego, co ten Pan im przekazuje, to Biblia tu mówi, błogosławieni owi słudzy. Halleluja, chwała Bogu. Błogosławieni owi słudzy. Czy jest to nieosiągalne, że mielibyśmy mieć wątpliwość w tym miejscu? Myślę, że właśnie potrzeba nam takiego duchowego wejrzenia, duchowego objawienia do naszych serc, jak ważną rolę spełnia to objawienie, kiedy poznajemy Pana, Jego wielkość i w Jego Słowie widzimy Jego obietnice, to myślę, że możemy być wśród tych sług albo w liczbie tych sług, którzy z radością wykonują służbę czy zadanie, które im zostało powierzone. Pan Jezus powiedział takie zdanie, że jarzmo moje jest lekkie, a brzemię moje jest miłe. Czy skosztowaliśmy już tego? Czy nosimy to brzemię i jarzmo Chrystusowe? I możemy razem z Nim powiedzieć, Panie, Twoje jarzmo jest miłe. Ono przynosi błogosławione skutki. Przynosi błogosławione rezultaty. Kochani, już tutaj na ziemi. W postaci pokoju, który przeżywamy w naszych rodzinach, w naszych społecznościach. W postaci błogosławieństwa, które przychodzi z tego tytułu, że trzymamy się zasad Bożego Słowa. Pan Jezus mówi, jego brzemię jest miłe, jest lekkie, a jarzmo miłe. A więc, jeśli to już poznaliśmy, to myślę, że z radością będziemy starać się o to, aby podobać się Panu. Nie jesteśmy, Biblia mówi, dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Powiem inaczej, nie jesteśmy dłużnikami tego świata, aby żyć po świecku, na sposób świecki. Pan nas obdarzył życiem wiecznym, darował nam grzechy nasze, oczyścił nas i oczyszcza drogocenną krwią. I Słowem Bożym kieruje to wezwanie do nas, abyśmy byli podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Pod koniec teraz, kiedy to było ten synod, 23 wrzesień, byłem też na synodzie kościoła i tak się pytam braci. Bracia, często u was mówi się o gotowości, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa? Wiecie, byłem czasami, no z jednej strony można się temu dziwić, ale czasami to wygląda jakby zaskoczenie dla niektórych. Że mamy być gotowymi, bo przecież mamy stanąć przed Nim. Jeśli dzisiaj ja jestem w strachu i w lęku i w niepewności, to trzeba coś z tym zrobić. Sprawdzić w Bożym Słowie, w jakim momencie jestem, żeby nie było za późno, bo dziś jest czas łaski, dziś jest dzień zbawienia. Po to Pan Bóg posyła nam Słowo, aby nas przygotować. Kiedy czytamy objawienie Jana, tam jest takie zdanie o oblubienicy Pańskiej, że dano jej czas. Dano jej czas, aby co? Aby szła na zakupy. Aby się realizowała, tak? Nie. Aby się przygotowała. Kochani, żyjemy w czasie przygotowania. Pan Jezus daje nam czas, Pan Bóg daje nam czas, aby się przygotować. Kiedy czytając Boże Słowo widzimy, że coś nie pasuje, że coś nie gra, Żebyśmy natychmiast biegli do Pana i powiedzieli: Panie, pomóż mi, bym mógł znaleźć się w tym miejscu, w którym Ty powiesz: błogosławiony sługo, dobry i wierny. Nad małym byłeś wierny, nad wiele Cię postanowię. Właśnie tak to działa. Pan chce, abyśmy byli gotowymi, abyśmy nasze serca przygotowywali na spotkanie z Nim. Cała Biblia nam mówi o gotowości, ale ja dzisiaj skupiam się na słowach Jezusa, na słowach samego naszego Pana, który mówi nam o tych rzeczach. Też Ewangelia Łukasza, następny urywek Bożego Słowa, 21 rozdział Ewangelii Łukasza. 21 i również tutaj mam mowę o tych wydarzeniach eschatologicznych, ale ja koncentruję się dzisiaj na tej gotowości. 21 rozdział, 29 wiersz tutaj niżej. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Halleluja. Bracia i siostry, Pan Jezus przekazuje nam tutaj niesamowitą rzecz. Kiedy mówi o tych wydarzeniach, akurat wszystkie to drzewo figowe i te inne drzewa już są na miejscu, cała ta układanka już jest, żyjemy dokładnie w tym czasie, ale Pan Jezus, kiedy mówi o tych rzeczach, to mówi właśnie w kontekście czuwania i gotowości. I to gotowości takiej, która uzdalnia nas albo powoduje, że możemy stanąć przed Jego obliczem, przed Jego twarzą. I on mówi: czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie więc. Czuwamy, kiedy się czegoś spodziewamy. Czuwamy, kiedy widzimy już jakieś symptomy tego, o czym była wcześniej mowa, czego się mamy spodziewać. Ale czuwamy również w naszym życiu, kiedy żyjemy naszym codziennym życiem. Dlatego, że zawsze to tak podkreślam, że nasza gotowość jest jakby w dwóch wymiarach. Gotowość do stanięcia przed Panem, kiedy przyjdzie nasz czas, kiedy Pan powie: dosyć, wystarczy, chodź do domu, to jest ta jedna, a druga gotowość, czy wynikająca z tej pierwszej, to jest to czuwanie i oczekiwanie na spotkanie z Panem, kiedy On zabierze swoich. O takiej gotowości też tutaj jest mowa. Ale Pan Jezus mówi: czuwajcie więc. No dobrze, będziemy więc czuwać. Postaramy się, bracia i siostry, dobrze? Będziemy się starać, aby czuwać. Postaramy się o to. Zrobimy coś w tej materii i będziemy czuwać. To może być tylko takie mówienie, ale wiecie, jeżeli by to czuwanie nie było połączone z modlitwą, daremne nasze czuwanie. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi nam o zbawieniu, że Jego krew, krew Pana Jezusa, oczyściła każdego, kto wyznał swoje grzechy, pokutował i został narodzony na nowo z Ducha Świętego. Zostaliśmy oczyszczeni. Zostaliśmy zrodzeni z Ducha Świętego, a zatem, chwała Bogu, należymy do Królestwa Bożego i możemy stanąć przed Nim. Tak, w tamtym momencie. Jest dzisiaj taka nauka, o której się mówi, hyper grace, czyli super łaska. Raz zbawiony, na wieki zbawiony. Ale to tak nie do końca jest. Dlatego, że Biblia nam mówi, że chociaż zostaliśmy zbawieni, oczyszczeni drogocenną krwią baranka, to apostoł Jan mówi, że każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, coś robi. Oczyszcza się tak, jak on jest czysty. A więc jest to stan ciągły, teraźniejszy. Nie mogę poprzestać na tym, co stało się w przeszłości. Chwała Bogu za to, że Bóg oczyścił moje serce. Ale Pan oczekuje ode mnie, że będę dbał o stan szaty, którą on mi przyodział. On dał nam, każdemu z nas, którzy zostaliśmy zbawieni, dał ten płaszcz sprawiedliwości, szatę zbawienia, ale on oczekuje, że będziemy dbali o tę szatę, żeby ona nie została zbrudzona i poplamiona. I dlatego potrzebujemy codziennie oczyszczać się we krwi baranka. Dlatego potrzebujemy codziennie sprawdzać nasze serca, czy są we właściwej relacji w Duchu Świętym z Ojcem i Synem. Czy to tak jest właściwie, czy tylko myślę o sobie, że jest wszystko w porządku. I dlatego Pan Jezus mówi, czuwajcie więc, modląc się cały czas. Wiecie, ja sam z siebie chcę czuwać. Ja mam takie pragnienie. Chcę być zawsze gotowy. Ale kiedy dotknę się tego czy tamtego, żyjemy w świecie pełnym brudu i nieczystości. To ma wpływ, dotyka naszego wnętrza i muszę z tym coś zrobić. Muszę przyjść do Pana, powiedzieć, Panie, oczyść mnie z tego. I do tego potrzebuję właśnie tego rozmodlenia się, modlenia się przed Panem, czuwania w modlitwie, aby to On przygotowywał moje serce. Tylko On może mnie właściwie przygotować. I w tym sensie ta oblubienica otrzymała ten czas, aby się przygotowała właśnie w tym sensie, żeby wołała do Pana, a On będzie ją kształtował, ubierał i we właściwe te klejnoty przyozdabiał. To nie jest moja praca, aby się przyozdobić, ale praca Ducha Świętego nade mną. A moja odpowiedzialność jest wołać do Pana, Panie, codziennie Ty kształtuj moje życie. Ty mnie przemieniaj tak, abym był podobny do obrazu Twojego Syna. I po to właśnie mamy mieć to nastawienie czuwania i modlitwy, po to, abyśmy i teraz mogli stanąć. Abyśmy mogli stanąć. Abyśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym, a wcześniej jest powiedziane ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Jakże to ważne. Jakże to ważne. Kiedy Pan Jezus właśnie mówi do swoich uczniów, mówi do tych, którzy uwierzyli w Niego, aby byli gotowi, aby czuwali. I to czuwanie ma mieć miejsce w naszym duchu, w naszych sercach, i ma to być powiązane z naszą modlitwą. Panie, przygotuj mnie, bo ja sam nie jestem w stanie tego zrobić. Jeszcze zacytowałem to słowo z listu Jana. To jest pierwszy list Jana, 3 rozdział. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak mój brat czy siostra, którzy są lepiej już w Panu, tak? Nie, tak jak on. Czasami porównujemy się z ludźmi. Dobrze się porównywać z ludźmi po to, żeby brać jakąś zachętę, jakiś przykład. Ale kochani, ten standard tutaj jest niesamowicie wysoki. Bo jest powiedziane, że oczyszcza się w taki sposób, jak czysty jest Pan. I tu powstaje pytanie, czy ja dziś jestem tak czysty, jak on jest czysty? Albo inaczej, czy mogę być dzisiaj tak czysty jak on? Jest to możliwe? Jest to możliwe. Krew baranka oczyszcza doskonale. ale oczyszcza tylko wtedy, kiedy człowiek uświadamia sobie swój grzech, wyznaje go, żałuje za niego i prosi o oczyszczenie. Dopiero wtedy to oczyszczenie następuje. Nie ma czegoś takiego, że kiedyś tam przyjąłem Pana, a teraz choćbym jak żył, nieważne, jestem zbawiony. To jest właśnie niebezpieczeństwo hiperłaski. Każdy, kto te nadzieje w nim pokłada, oczyszcza się, jak on jest czysty. Pan będzie szukał tej Bożej czystości w nas. I ona sama z siebie się nie zbuduje. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy próbują przypodobać się Bogu. Właśnie tak powstały wszystkie religie. Próba podobania się Bogu, bo sumienie nas oskarża, bo coś czujemy nie w porządku, więc trzeba Pana Boga jakoś udobruchać, jakoś mu się zasłużyć, coś zrobić, a wtedy on oczywiście już nie będzie miał wyjścia, będzie nas musiał usprawiedliwić. Nie. On nas tylko usprawiedliwi na jego warunkach, nie na naszych warunkach. A do tego on dał swojego syna i krew jego, która spływa dzisiaj z jego ran, z jego krzyża, która dzisiaj jest w stanie oczyścić każde serce. Nawet to najbardziej brudne, nawet to najbardziej skalane, nawet to najbardziej upadłe i tego tak zwanego pobożnego grzesznika, porządnego grzesznika. Krew Jezusa. Jedynie, tylko i wyłącznie. Każdy, kto te nadzieje w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. A zatem chcę dzisiaj swoją uwagę kierować we własne wnętrze, aby je sprawdzać przed Panem. Nie chcę patrzeć się na upadki i błędy moich braci i sióstr. Nie chcę ich punktować, ale chcę punktować raczej moje własne błędy i własne upadki. Chcę wołać: Panie, wybaw mnie od mnie samego. Wybaw mnie od moich własnych zdolności ku temu, aby się Tobie podobać. Ale pomóż mi, aby moja ufność była wyłącznie położona w tym dziele i ofierze Pana Jezusa Chrystusa, które On dokonał. Aby ta moja gotowość do stanięcia przed Bożym obliczem miała ten właściwy fundament. Fundament Bożego Słowa, fundament śmierci Pana Jezusa, fundament Jego krwi i oczyszczenia w Jego krwi poprzez to, że wyznaję moje grzechy. Oczyszczam się na każdy dzień i staram się o to, aby w modlitwie przynosić swoje życie przed Boże oblicze. I Pan Jezus mówi: czuwajcie, abyście mogli ujść przed tym, co nastanie i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Apostoł Jan też mówi takie cudowne słowa: umiłowani albo najmilsi, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało, halleluja, możemy śmiało, jeśli by nas serce nie oskarżało, możemy śmiało stanąć przed Jego obliczem. Jest to dzisiaj możliwe dla każdego z nas. Apostoł Paweł, kiedy go oskarżali, powiedział takie niesamowite zdanie, które rozścieczyło Żydów, że ja od tamtego czasu aż do teraz żyję przed moim Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Nie, tam nie było jakiejś niepewności, jakieś no może coś. Nie, ja żyję przed moim Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Czy ja mam coś do zrobienia? Czy ty masz coś do zrobienia? Czy możesz tak dzisiaj wyznać? Właśnie po to przychodzimy do zboru, aby Słowo Boże przemieniało nas. Wolą Bożą jest, abyśmy mogli naprawdę stanąć śmiało przed Nim. Mogli być gotowymi, kiedy nas odwoła z tej ziemi, czy też kiedy przyjdzie, kiedy nastanie Jego dzień, abyśmy mogli śmiało stanąć przed Jego obliczem. Jeśli was serce nie oskarża, możecie stanąć śmiało przed Nim. To niech przyświeca mojemu i naszym sercom, abyśmy idąc za Panem, żyli w tej świadomości, że musimy stanąć przed Nim i byli gotowi każdego dnia, każdej chwili. Jemu niech będzie chwała. Amen.